Dzień dobry, witamy Was w 92. odcinku DualShock Podcast. Nagrywamy dokładnie 26 lutego 2012, a naszymi tematami są newsy, w czym jest Blady i jego niespodziewana gra, a potem tajemnicze tematy Odina. Następnie nasze, powiedzmy, pseudo-tematy główne, czyli Resident Evil Operation Raccoon City, Borderlands 2, Medal of Honor Warfighter i Mass Effect 3, czyli kontrowersje i komentarze. A nagrywają dzisiaj z Wami Cialny,
Odin
i Blady.
I zapraszamy do słuchania.
Klockaniec mi zabrakło weny.
Blady!
Tak!
Więc słyszałem, że masz dla nas niezapowiedzianą grę.
Otóż posiadam ów grę, którą mam zamiar was zaskoczyć, ponieważ po raz pierwszy pokażę wam screeny tej wyjątkowej pozycji. Uwaga! Ctrl-C, Ctrl-V. Łyk! Pierwszy screen. Ctrl-C, Ctrl-V, drugi screen. Widzicie to pierwszy raz, prawda, moje wyrobaczki?
Tak,
tak.
Czy nie sądzicie, że ta gra wygląda dosłownie niesamowicie i cudownie pięknie?
Przecudownie po prostu. Wygląda to bardzo wektorowo, po pierwsze.
Nie wiem, co to
nie
znaczy.
Widać pikseli, nie widać pikseli, są wektory, to pewnie było robione we Flashu.
Nie wiem, to ogólnie gra, o której, screeny wam wysłałem, to są pierwsze dwa screeny z gry Apotheon, która powstaje w firmie Alien Trap. Alien Trap to są twórcy małych gier, na razie stworzyli Capsize, które zebrało całkiem dobre oceny. Można zobaczyć na Metacritic. Apotheon to ma być open world action stealth 2D platformówka, która powstaje na PC-ta i kto wie na co dalej, gdzie jak widzieć po screenach i jak dowiedzą się za chwilę nasi słuchacze podcastu, grze grafika w całości jest oparta o styl alla starożytna Grecja, alla te wizerunki bogów i różnych wydarzeń mitologicznych na wazach. Mm-hmm. I cały ten styl właśnie oparty o jakiś temat kolorystyczny, oparty jest o te bardzo uproszczone wizerunki postaci, a jednocześnie niezwykle szczegółowe elementy flory czy mozaiki, także jest to bardzo wyjątkowy styl. Ta gra po prostu zachwyciła mnie i chciałbym usłyszeć jakby waszą opinię o tej grze. Zapraszam do komentarzy, panowie.
Dobrze.
To tak jak Cialny powiedział, to rzeczywiście jest taki styl wektorowy, to jest rzeczywiście to, co możemy spotkać na wazach, czyli te takie małe żłobania atramentu, które potem wykształciły właśnie ten bardzo specyficzny dla antycznej Grecji sposób ozdabiania różnych rzeczy, ale to też przypomina mi trochę Limbo. I te dwie gry mogą mieć ze sobą wiele wspólnego i być może właśnie ta gra, którą nam teraz prezentujesz, rzeczywiście, tak jak powiedział Cialny, powstanie we Flashu, no bo czemu by nie, skoro powstaje na pecety, to bardzo możliwe, że zostanie ponoć tylko na pecety. Na razie nie wiemy z tego, co nam mówił Blady po raz pierwszy. Tak więc kontynuując, naprawdę bardzo interesujące ujęcie i też bardzo ładna kolorystyka, to trzeba przyznać, że mamy tutaj bardzo fajną zabawę kolorem, jest bardzo dużo pomarańczowego oraz żółtego na jednym ze screenów, natomiast na pierwszym ta kolorystyka już jest chłodna, jest taka, powiedziałbym, trochę zimna nawet, dlatego że mamy różne odcienie niebieskiego, więc naprawdę bardzo fajnie zapowiada się, bardzo ładnie wygląda.
Ale ja tutaj jakieś kursory widzę, to ma być point and click czy coś, no bo to raczej gra sama w sobie tak trochę dziwnie by było, jakby była point and clickiem.
Ja do końca nie rozumiem, na jakiej zasadzie to będzie wyglądało, tak? Bo to jest po pierwsze open world, jak? Po drugie stealth, jak? Action jeszcze rozumiem, tak? Machanie mieczem, dziabanie dzidą. Ale nie, po prostu jak to może funkcjonować? Nie odpowiem ci, jak działa ta myszka. Może sterujemy za pomocą klawiatury postacią, a klikając myszką atakujemy, ja, czy wzywamy mocy.
Mam pomysł. Może będą takie sytuacje, że będą pewne sekrety i za pomocą klikania w te sekrety będzie się coś działo. Była taka bardzo sprytna gra, która się nazywała Machinarium. I tam, żeby przejść dalej poprzez jakiś etap, poprzez planszę, trzeba było klikać w odpowiedniej kolejności i, że tak powiem, wyklikać sobie odpowiedni przebieg zdarzeń, który prowadził do tego, że utorowała nam się nowa droga, po której mogliśmy pójść i tak dalej, więc być może tutaj będzie tak, że będziemy klikać gdzieś w jakieś żerandole, to się będzie kołysać i na przykład będziemy mogli się skradać w cieniu na przykład, więc to by było ciekawe, to by było naprawdę bardzo ciekawe, gdybyśmy mogli wchodzić w taką interakcję.
Ale słuchajcie, dodatkowo wygląda to tak, jakby ten teren, na którym to się wszystko rozgrywa, był, no, tak jak to pasuje do tego wszystkiego, czyli te wazy, bo jeżeli spojrzycie na ten pierwszy screen, dokładnie na te ciemne elementy, widać na nich jakąś taką fakturę, nazwijmy to tak, jakby to naprawdę była jakaś taka waza, coś wyrobione z gliny, nie wiem, czy się przyjrzeliście, jeżeli nie, to przyjrzyjcie się teraz.
No tak,
tak,
no
ja
widać
w ogóle to... myślę, że to będzie wyglądało tak, że kiedy my przechodzimy do kolejnych jakby krawędzi ekranu, to się będzie tak obracało, jak taka waza, no, grecka.
na które to jest skierowane. Więc jeżeli to faktycznie tak będzie, to może być naprawdę fajna gra i ludzie ciągle mówią blady, Mass Effect, tylko o tym potrafisz gadać. To jest druga gra, o której teraz potrafię mówić. A po co? I on wygląda naprawdę fajnie i ogólnie sam pomysł bo ogólnie to jest gra o wyprawie, tak? My wyruszamy na Olimp, żeby pokonać kolejnych bogów i zaprowadzić tam...
The Journey.
The Journey, the one to finally finish Hera. I ogólnie zdobywamy lepszy sprzęt, jak wysnułeś Odinie przed podcastem.
Nie, teraz, przed chwilą, po prostu nie było słychać.
Zdobywamy inny sprzęt, modyfikujemy tą naszą postać, mamy kolejne moce. Ja myślę, że to może być naprawdę fajna gra i teraz jest jeszcze jeden szczegół, o którym wam nie powiedziałem do tej pory. Ta gra, ona będzie posiadała multiplayer i walkę na miecze i dzidy.
Co? Jak?
To będzie najlepsza gra na ziemi po prostu, kiedy o niej słyszę. Jest wspaniała po prostu. Apotheon, jakby, no, ciągle gadamy na podstawie dwóch screenów, tak? Jakiejś garstkowej informacji.
Ale spoko, to jest zwyczaj, wiesz. Pojawia się zwyczaj, wiem. Temat główny. Wiesz?
Ale ja myślę, że to jest już samo w sobie wystarczające, żebyśmy przykleili nam znaczek oficjalny do Waszych podcast. Mamy nadzieję, że się uda, bo ja chcę, żeby to się udało, bo to jest naprawdę śliczne, ciekawe i nie jest Mass Effectem i mnie to obchodzi, więc jest okej. Okay.
Ja muszę zastrzeżyć sobie ten tekst, naprawdę. No jest za często wykorzystywany.
Okej, więc nasz drugi temat to temat bardzo specyficzny, dlatego że to jest moje doświadczenie z grą Kingdoms of Amalur. W ostatnim podcaście Blady oraz Cialny opowiadali co nieco o tej grze. Ja byłem popychany w stronę tego, aby uruchomić to demo, aby sprawdzić demo Kingdoms of Amalur i aby ostatecznie wypowiedzieć się co nieco o tej grze, żeby przedstawić wam mój punkt widzenia. Tak więc uruchomiłem tą grę i bardzo mi się spodobała do momentu, w którym grałem w nią, dlatego że ekran był czarny. I niestety mogłem wejść do opcji, mogłem pozmieniać grafikę, ale ekran pozostawał czarny. I co zrobiłem? EA Live Chat. EA Live Chat polega na tym, że my łączymy się z jakimś panem. Tak, oczywiście on na pewno mieszka w Polsce. Niemniej łączymy się z pewnym panem, opisujemy problem i on teoretycznie stara nam się pomóc. Więc ja opisałem swój problem po angielsku. Zostałem zapytany, czy posiadam pełną wersję gry. Odpowiedziałem, nie, to tylko demo. I w tym momencie ticket został zakończony.
Oje.
Tak więc to mnie nie nastawia zbyt pozytywnie, naprawdę. Support EA jest tak słaby i rzadki, jak nic innego, z czym mogłem się spotkać kiedykolwiek. I w porównaniu ze Steamem to naprawdę wypada najsłabiej. I to jest po prostu tyle, co mogłem powiedzieć. Nie zagram niestety w Kingdoms of Amalur i podejrzewam, że nawet gdybym kupił pełną wersję, nawet gdybym chciał uruchomić tą grę, to spotkałbym się z dokładnie takim samym problemem. Więc...
Wiesz co? I tutaj akurat jest pewna sprawa, o której nie powiedzieliśmy wcześniej. Po pierwsze, gra nie jest zlokalizowana. Wszystko jest zupełnie po angielsku, ja rozumiem, ale większość RPGów jednak no, lokalizuje się. Czy tam jakieś no, Mass Effecty, Fable i tak dalej. Chodzi o to, że EA wypuściło tą grę tak, niech leci, nie? My w to nie wierzymy, to się pewnie nie sprzeda, jest to niby nowe IP, więc się pod to podstawimy, ale ja w to w ogóle nie wierzę i nic z tego nie będzie. I dlatego moim zdaniem nie było aż takiego wielkiego hype'u nigdzie na temat tej gry, bo ona po prostu wyszła w pewnym momencie. I ludzie zaczęli się tym interesować i naprawdę wyszło z tego coś ciekawego. A jej pomyślało, że no nie. I pewnie dlatego też miałeś taki support od nim.
Ale to nawet nie chodzi o to, dlatego że support EA od zawsze, od kiedy tylko pojawiło się Origins, był oceniany za jeden z najsłabszych, jaki w ogóle jest dostępny gdziekolwiek. Napiszesz sobie do twórców Borderlands o to, że po reinstalacji klucze do DLC ci nie działają, to dostaniesz w prezencie po pierwsze zniżkę na nową część gry, czyli Borderlands 2, o którym będziemy rozmawiali, dostaniesz wszystkie DLC i dostaniesz jeszcze kod na Steamie, żebyś go wykorzystał. To jest poziom supportu. Ja pisząc na Steamie dostawałem odpowiedzi w przeciągu 7 godzin z bardzo szczegółowym ustosunkowaniem się do mojego problemu, natomiast Origin jest po prostu tworem, który nie dość, że chce od ciebie pieniędzy, to w przypadku gdybyś miał z czymś problem, to jednak nie jest w stanie ci z tym pomóc, a wręcz budzi takie wrażenie, że nie chce ci z tym pomagać, dlatego że no, z tego, co ja doświadczyłem, po prostu wyniosłem takie wrażenie, ale to nie jest tylko i wyłącznie moja historia, dlatego że widziałem bardzo wiele podobnych informacji w internecie, gdzie ktoś pisząc o tym, iż ma problem z taką i nie z inną grą, dostawał po prostu preskryptowane odpowiedzi w stosunku do gry Battlefield, o której on w ogóle nie mówi. Nawet dzisiaj widziałem obrazek, w którym koleś pytał, czemu Mirror's Edge nie chce mu się uruchomić na jego koncie Origins, i otrzymał odpowiedź, że prawdopodobnie jego komputer nie spełnia wymagań, aby uruchomić grę Battlefield, tak więc...
No i tak, jest 1815, tak? Bez jaj. Słuchaj, możesz jeszcze, jeżeli będzie ci się chciało oczywiście drążyć dalej temat tego Amalura, spróbować wejść na ichne forum, czyli na stronę tego Kingdoms of Amalur Reckoning, bo tam też forum jest dosyć prężne i z tego co widziałem, ona stosunkowo dobrze działa.
Jezu, jak się czyta japońskie nazwiska? Dobrze.
Hoshiramaruno!
Właśnie wiem, chyba tak przeczytam. Wypowiedział się, że... Dobra. Dobrze, więc nasz drugi temat, czyli The Last Guardian. Otóż, uwaga, przygotujcie się. Tsushi Yoshida, dobrze wypowiedziałem jego nazwisko, Vice President z Departamentu Game Development, powiedział, że The Last Guardian jako gra jest już grywalna i jest aktualnie w fazie beta testów, a do pomocy Team Ico zabiera się Santa Monica, tak więc ja szczerze powiedziawszy w tym momencie zyskuję na nowo nadzieję. My wielokrotnie poruszaliśmy ten temat i pytaliśmy się, gdzie jest The Last Guardian i czy ta gra w ogóle jest dalej w produkcji. Dla mnie to naprawdę bardzo dobra wiadomość. Myślę, że gdyby był Bizon, to by wyjątkowo się ucieszył, dlatego że ta gra jest jego takim małym oczkiem w tym świecie konsolowym, więc czekamy. Mam nadzieję, że macie coś do powiedzenia, dlatego że myślę, że temat jest dość ciekawy. W końcu się pojawia.
Mnie smuci. Wiem, powinno mnie cieszyć, tak? Ale mnie smuci to, że jakaś firma musi iść i pomóc Team Ico, ponieważ do tej pory Team Ico, jak robiło te gry, czyli Ico i Shadow, oni robili te gry naprawdę długo, ale kiedy one wychodziły, to były te techniczne arcydzieła tej konsoli, które ją na tamte czasy popychały do możliwości grafiki i to przetwarzania danych przez tą konsolę. A teraz ja miałem naprawdę nadzieję, że to oni jakby samodzielnie teraz pozamiatają, tak? Że oni samodzielnie wejdą po tych 4 czy 5 latach produkcji i powiedzą, a patrzcie jaka to może być fizyka, patrzcie jaka może być grafika, renderowania AI tego naszego kompana Gryfa i tak dalej. No niestety widać, że oni mogli próbować ugryźć zbyt wiele, niż byli w stanie przeżyć, ale jeżeli to ma pomóc im w wydaniu gry w takiej formie, by ta wizja pozostała zachowana, żeby jakby studio bardziej doświadczone w robieniu gier niż gier dzieł sztuki pomogło przy przekazaniu tej myśli na fizyczny nośnik, to będzie dobre, ale jeżeli oni przyjdą tam po to, żeby jakby ograniczyć ich wizję, żeby sprowadzić ich na ziemię, żeby to nie było tak jak z LA Noir, kiedy po 4 latach Rockstar miało dość, wysłało ekipę i powiedzieli, zróbcie z tego GTA. Także ja nie wiem, ja nie chcę, żeby to nagle się okazało, że Santa Monica zrobi z Last Guardian kolejnego God of War tak, że ten mały będzie chodził i rozrywał jakieś tam gryfy na pół, podnosił skrzynię i fuz roda i Bóg wie co ten God of War jeszcze, ten Kratos nie robił. Znaczy oczywiście tak nie będzie, tak, że oni z tego zrobią nagle God of War na gryfie, chociaż to byłoby zajebiste. Niemniej mnie cieszy ta wiadomość, że w końcu może wyjdzie ten Last Guardian, chociaż pamiętam jak 100 lat temu była plotka, że Last Guardian miał być grą, w której mieliśmy podróżować nad kanionami pustyni na lotni i zbierać diamenty w kopalniach, nie mając kontaktu z żadną żywą duszą przez całą część gry. Nie wiem, z jakiegoś powodu to bardziej do mnie odpowiadało i bardziej do klimatu tego świata, który tworzył Quedo.
Nie.
Ale i wychodzi Last Guardian, mamy Gryfa, fajnie. No.
Dobrze, że wyjdzie. Tak naprawdę z tamtych filmików, co kiedyś widzieliśmy, gra zapowiadała się naprawdę pięknie i było widać, że poza samym tym gameplayem, który miał tam jakoś się mniej więcej pokazać, było widać to uczucie, powiedzmy, między dwoma postaciami, tak w pewnym sensie, w dużym cudzysłowiu. Ja jedynie się trochę smucę, może z tego powodu, że to nie będzie gra multiplatformowa. Bo ja jestem użytkownikiem only Xboxa i raczej nie będę nabywał sprzętu Sony, więc fajnie. Chętnie pooglądam jakieś filmiki, let's play z tego, ale no niestety to nie dla mnie.
To jest gra wybitnie robiona specjalnie dla PlayStation i mam nadzieję, że pokaże pozamiata. Ja pamiętam, widziałem filmik z produkcji Last Guardian i było kiedyś spotkanie ekipy, na którym Fumito Ueda, czyli główny twórca, zebrał całą ekipę tylko po to, żeby pokazać im kawałek mostu. I na tym kawałku mostu zrobił gigantyczne zbliżenie w tym ich silniku, który swoją drogą jest bardzo imponujący. zrobił zbliżenie na kawałek mostu i puścił jakąś tam animację samego szkieletu postaci, która przeszła po tym moście, on powiedział: nie, tak się nie uginają deski na moście zwodzone, musicie zrobić ten most od zera. Tylko dlatego, że deski się źle uginają pod stopami.
Ale to wiesz, jest jak to jest. Zawsze robią takie rzeczy, zawsze robią takie usprawnienia, a potem i tak muszą to ciąć, żeby to wszystko działało na konsoli. Tak więc obojętnie jak dużo artyzmu stoi za tą grą, to fajnie jakby ona w ogóle wyszła, jakby ona była. Dla mnie najważniejsza informacja w tym momencie jest taka, że jest, już można w nią grać. Musimy tylko trochę poczekać, być może dostaniemy to, na co wszyscy czekaliśmy. Może nie będzie tak idealne, może to nie będzie ta sztuka, o której wszyscy myśleliśmy, że będzie zawarta w tej grze. A nawet jeśli będzie, to tym lepiej. Jeśli jej nie będzie, to mimo wszystko w końcu się pojawia, zmartwychwstało i projekt w końcu stał się żywy.
No i z powodu cięć musieliśmy wyciąć gryfa.
Ale przynajmniej Bogusław Linda będzie podkładał głos za dziecko, nie?
Tak, dokładnie.
Twój syn powrócił.
Czarek Pazura zagrywa i w ogóle idealny tandem.
Szczerze, ja już to widzę, nie? I w roli kapłana Mirosław Baka.
Nie denerwuj mnie! Dobrze. And now the news, czyli trzecia część naszego newsowego feedu. Visceral Games może tworzyć nową grę. Kim są Visceral Games? Otóż są to twórcy Dead Space'a 1 oraz Dead Space'a 2 i ponoć pracują oni od 2007 roku nad nową grą o Kubie Rozprówaczu. I skąd się wzięła ta plotka? Otóż plotka wzięła się z tego powodu, że jeden z grafików puścił trochę pary i powiedział, że projektował szkice koncepcyjne oraz ilustracje na potrzeby właśnie tej gry. Co o tym myślicie?
Kuba Rozprówacz? Taki no trochę stara historia.
Ale,
nie wiem, jak
ale
to
potrafisz
będzie...
sobie to wyobrazić w klimatach Dead Space'a, rozumiesz, to co oni stworzyli i teraz Kuba Rozprówacz jest!
I on będzie miażdżył te płody, nie jak ten gość dostał się tak...
Ale nie, bo trzeba przyznać im na pewno to, że zrobili grę, która jest naprawdę bardzo głęboka, która ma tą mitologię, która zbudowała się wokół niej bardzo, bardzo poważną i ona budzi pewne kontrowersje i dotyka pewnych rzeczy, które są naprawdę bardzo ciekawe i też ten obłęd, to szaleństwo jest bardzo odczuwalne w tej grze, więc gdybyśmy grali takim Kubą Rozprówaczem, to szczerze powiedziawszy, ja chciałbym to zobaczyć, tym bardziej, że to, co widziałem w Dead Space 2, tylko rozbudowało to, co było stworzone w jedynce i to jest naprawdę coś bardzo interesującego. Jednak powstaje pewien problem. Otóż ponoć ma być to gra o wampirach.
Co? Jak?
No, ale o wampirach? Kuba Rozprówacz i gra o wampirach? Co to, Van Helsing kolejny, czy co?
Nie wiem. Jednak wkleję wam tutaj screeny, czy też bardziej ilustracje koncepcyjne. One są w bardzo niskiej rozdzielczości, ale mniej więcej przedstawiają to, jak powinna prezentować się gra, w jak bardzo mrocznych klimatach powinna budować ten wizerunek. A teraz same screeny koncepcyjne postaci. Bo na samym początku widziałem dokładnie to, co wy, czyli o, fajnie, ładnie, czarno. Jednak nagle pojawia się ten screen. Pojawia się ten screen.
O Jezus, o Jezus.
I pojawia się ten screen.
Słuchaj, ale czy im się... O, ten jest fajny. Czy im się, nie wiem, tytuły nie pomyliły? No bo Kuba Rozprówacz i wampiry, wiesz co, nie wiem, no jakby zrobili, nie wiem, Zemsta Twilight, to jeszcze rozumiem, nie? Ale wampiry w takim tym... Ja już, jak już zacząłeś budować tą grozę, już tak myślałem, że to będzie taka, wiesz, taka gra, gdzie naprawdę jesteś tym takim typowym psycholem i po wyłączeniu będziesz miał jeszcze taki timer, a teraz masz 15 minut po to, żeby się uspokoić, nie wyjść z pokoju i nie mordować ludzi dookoła.
Ale to, Jezu, to by się sprawdziło, Cialny, naprawdę to by się sprawdziło.
A wampiry, no, to przecież to jest...
Ale teraz lepsze, wyobraź sobie to uniwersum, teraz powiedz sobie Nosferatu w głowie. Powiedz sobie Nosferatu w głowie i zobacz to. I teraz to powinno już być kropką na temat tego wszystkiego, co ja bym mógł powiedzieć, dlatego że mi jest po prostu dziwnie. Ja nie wiem, co ja mam myśleć w tym momencie. Blady! Do it!
Znaczy dla mnie jakakolwiek tematyka wampirza powoduje ciarki i ogólnie niechęć i odrzucam mnie. I patrząc na te screeny, podoba mi się sam klimat tej ulicy skąpanej w mroku i tego zła, które się tam czai. Ale gdzie w tym wszystkim Kuba rozpruwacz? Naprawdę.
No właśnie.
Kuba rozpruwacz to co, on będzie główny bohater z Kubą rozpruwaczem i rozpruwa wampiry zamiast kobiety? Ja nie
albo
nie
jest
pojmuję.
Wampirem. Tu.
Aha, czyli że to on polował, żeby tak, żeby saki krew.
Na przykład, nie. Może walczył z wampirami. Może jego ofiary były wampirami. Nie, ja za bardzo staram się bronić tą grę.
No, nie broń tej gry, tak. Ponieważ ona nie zasługuje nań. Jeżeli to... Chciałbym, żeby to nie opuściło fazy jakby koncepcyjnych, jakby...
Tak, żeby nie dotknęło tematyki wampiry.
Ale nie, bo się zdarzało wielokrotnie w grach, że te koncepcyjne z początku nie ma nic wspólnego z późniejszym produktem gry, które w połowie jakby projektu się zmieniały w coś zupełnie innego. Przykłady większości gier Ubi, które teraz wychodziły z Splinter Cell, Rainbow i Ghost of Recon. Ale jeżeli patrzysz na grę, gdzie są cholerne wampiry w tych ciemnościach, nie. Ja bym chciał zobaczyć grę, która się by rozgrywała właśnie w czasach takich, no właśnie wiktoriańskich, faceci z olaseczka chodzący, meloniki, te ulice, lampy naftowe, to byłoby naprawdę super, ale czemu każda gra, gdy wyrusza do tamtych czasów, stwierdza, nie, te czasy nie były dość ciekawe, dodajemy coś super, i albo dodają steampunk, albo dodają wampiry, dodają podróż w czasie. Czemu? Te czasy same w sobie są tak fajne, niepowtarzalne i nietypowe. Dać nam w ogóle broń, pistolety skałkowe, gdzie musimy po każdym strzale... Wiesz, jak to by pasowało do klimatu horroru? Gdy po każdym strzale musisz, nie wiem, pół minuty przeładować broń? To byłoby samo w sobie fajne. Czemu wampiry? To jest... Wolałbym, żeby oni w ogóle nic nie robili, albo w ogóle nie mieli pomysłu na siebie i tylko trzaskali Dead Space'y, niż zaczęli coś fajnie myśleć, pokazując ten klimat tych ulic, a później to strzelić wampirami. Nie, take it away, nie chcę tego więcej widzieć w życiu.
Ale słuchaj, no są dwa sposoby, jak oni by mogli to uratować. Po pierwsze, jeżeli... znaczy po pierwsze, mogliby wywalić te wampiry i zrobić po prostu typowego Kubę rozpruwacza. Albo drugie, zmienić w ogóle koncept i nie wstawiać w to w ogóle Kuby rozpruwacza, tylko jakiegoś, nie wiem, Vampire Huntera, że wiesz, see what sparkles.
Ale ja w ogóle nie chcę wampirów widzieć.
No ja wiem.
No ja wiem. No,
tematykę wampirów zepsuł Twilight. W ostatnim roku tematykę wampirów zepsuł Twilight. Ma tyle mocno, że ja szczerze powiedziawszy na wampiry takie blady nie mogę patrzeć.
Ja nie widziałem Twilighta ani przez minutę.
A były plany.
Były plany, pamiętam. Były plany oglądania Twilighta wspólnie. Ale dla mnie wampiry same w sobie...
Teraz to bardzo źle zabrzmiało.
Ja nie lubię w ogóle uniwersum, nazwijmy roboczo, tak, wampirów. Nie przemawia do mnie, tym bardziej robienie z nich pozytywnych postaci, to już w ogóle jest dla mnie dość dziwne. Tym bardziej, że po przeczytaniu Sapkowskiego i całej trylogii Wiedźmina, znaczy nie trylogii, tylko tej, jak się mówi, jak jest 7 części?
7 części.
7 ksiągu. Tak. Stwierdzam, że można dobrze przedstawić tematykę wampirów, jeżeli ona jest gdzieś tam poboczna w tle, kiedy się nie opiera tego wszystkiego o tą konstrukcję i jako taki... Nie chcę tej gry po prostu, niech oni nie tracą czasu, bo to jest naprawdę dobre studio. Ja widziałem jakiś ten EA rozpiskę, jakie gry będą chodziły na silniku Frostbite'a dwójki i między innymi na tej liście się znalazł właśnie Dead Space 3. Ja myślę, fajnie, że ci ludzie mają pracę. A jeżeli oni powiedzą, nie mamy czasu na Dead Space 3, na Frostbite 2, musimy się zająć szybko naszym projektem Kuba rozpruwać. Nie tracie na to czasu, naprawdę. Nie idźcie tą drogą, psie sabo.
No, jest
kurwa, koniec tematu już, no!
Dobrze, przedostatni news, czyli darmowy Killzone 3. Co wy na to? Nie odpowiadajcie, dlatego że Guerrilla Games... planuje utworzyć specyficzną część Killzone'a, która będzie dostępna dla wszystkich graczy, jednak z czym to się wiąże? Otóż jest ten haczyk, jest to tylko i wyłącznie tryb multiplayer i to jest tylko i wyłącznie tryb multiplayer do pewnego poziomu. Jednak jest za darmo, więc można grać.
Guerrilla jako taki w ogóle jest fajną firmą. Jak oni wspierali tę grę na początku modami, jak oni się wysłuchiwali jakby prośb fanów, to później oczywiście opadło, no jak... W większości niestety gier nie było tego
supportu. A, już myślałem, że będzie jakieś bardziej wyszukane porównanie, no ale...
No chciałem powiedzieć DICE, tak, ale przeszło.
Ale opa, dobra, nie zrozumiałem.
Chcesz powiedzieć które słucha fanów, tak? I oni opierają swoją kampanię o wspieranie ludzi, którzy byli z nimi od zawsze? Nie, Guerrilla miało fajny pomysł na siebie i dla mnie to, że oni wypuszczają cokolwiek za darmo, wiadomo jak ja reaguję na rzeczy darmowe, tak? Po prostu want. To, że jest level cap, nie szkodzi. Niech będzie. Niech będzie level cap, niech to będzie tylko multi, niech będą nawet trzy mapy. Jest to szansa skosztować jednej z bardziej rozbudowanych rozbudowanych swego czasu gier na PlayStation, rozbudowanej gry takiego hardkorowego tłumu w czasach, kiedy nic takiego jakby konkurencyjnego nie było, bo czekaliśmy na te wielkie produkcje multikonsolowe, a Killzone to był ten jedyny taki stricte PlayStationowy tytuł, co zawsze go dla mnie wyróżniało, mimo że jakimś wielkim fanem serii nie jestem.
No, znaczy wiecie co, teraz oni robią taki motyw, jak to robią chyba w Warcraftcie, prawda? Że możesz do jakiegoś tam levelu grać za darmo i Chuck Norris to będzie reklamował i w ogóle. Fajnie, no fajnie, że takie strzelanki też wychodzą, że to jest jednak duża produkcja, znana produkcja, szczególnie na PlayStation i wiele osób jak słyszy Killzone to jest i tak dalej, więc... Not best game in the world. Więc... No wiadomo, no nie każdy to kupi, ale jeżeli ktoś sobie sprawdzi, powiem fajne, nie mam jakiegoś takiego ograniczenia w stylu demo, że 15 minut granie i finito, to jest to bardzo przyjemne tak naprawdę.
I nie zapominajmy, że Killzone 3 jest jedną z niewielu gier w kosmosie, które dobrze wykorzystują move support, więc można z nunchako kółkami świecącymi działać w ciemności i strzelać do ludzi, mając w rękach fizyczne przyciski.
O Jezus, no machaj dildo, machaj dildo, machaj dildo, kurwa.
Dobrze, i ostatni temat, czyli preordery God of War 4, pięknie się zrumowało. Właśnie, preordery składają wszystkie najpopularniejsze sklepy w US of A. Pięknie powiedziane. Tak więc możemy się spodziewać. Tak jak mówili twórcy, trzecia część niby ma być ostatnią, ale jednak nie do końca. Na pewno ma być ostatnią z części, które opowiadają historię Kratosa. Jednak czwarta część ponoć szykuje coś nowego i skoro Best Buy oraz wszystkie inne wielkie machiny składają te preordery na ten tytuł, to możemy się tylko i wyłącznie spodziewać tego, że jednak on będzie, dlatego że historia udowadnia, że jednak te większe sklepy zawsze mają ten insight, który jest wcześniejszy i oni zawsze mogą sobie jednak te gry wcześniej zamówić, zrobić miejsce na półkach, miejsce w magazynach, więc co o tym myślicie, dlatego że to nam mówi, iż God of War 4 jest w trakcie pracy albo być może już jest na półmetku.
Szokłem. Tak naprawdę. Nie spodziewałem się tak naprawdę God of War 4 jeszcze na tej, nazwijmy to, generacji konsol. Ja już myślałem, że 4 poleci na nową, że właśnie niby trylogia jest skończona, weszło PS4 i równo z PS4 wychodzi God of War 4. No, to by tak ładnie wychodziło.
Przecież podcast. Sam Jack Tretton nie słyszał o PS4.
No dlatego właśnie myślałem, że to jakoś tak równo z tym wyjdzie, nie? A to jest
ale
kolejny mindfuck.
Dokonałeś dość ciekawej obserwacji, Cialny.
Tak?
Ponieważ jakby domeną God of War'ów było to, że one wychodzą w złym czasie. Ponieważ kiedy powstawała dwójka, to chyba premiera dwójki, God of War 2, to była ostatnia duża gra PlayStation 2. To była ostatnia tego łabędzia pieśni tej konsoli, która ustępowała miejsca chlebakowi. Wtedy się pojawiło PlayStation 3 i wielu krytykowało i śmiało się, że gry premierowe z PlayStation 3 miały gorszą grafikę niż God of War 2 na PlayStation 2, bo taki był ten poziom. I wielu mówiło, hej, czemu nie poczekaliście paru miesięcy, żeby przekonwertować tę grę na PS3? Czemu nie poczekaliście, żeby to była ta wielka debiutancka gra? Ja się boję, czy oni zrobią teraz tego samego, że pod koniec roku wyjdzie oczywiście God of War 4, Kratos powraca, wielka zemsta, zgoli głowę i będzie walczył w San Paulo, a nie, przepraszam, już ma ogoloną głowę. Kratos powróci i co?
Time paradoksu.
Do czego zmierzam? Bo miałem jakąś myśl. Aha, czemu nie poczekać, właśnie tak jak mówisz, Cialny, na czwórkę, żeby to była wielka debiutancka gra, bo im się nie śpieszy, nie ma gigantycznej presji na następną część. Oni mogliby każdą chwilę wolną spędzić na dopracowaniu tego tytułu i zrobić najlepszą grę debiutancką na PS4 God of War 4. No to się samo pisze w gazetach po prostu, nie?
No, ale dokładnie. A poza tym to jest tak naprawdę, no, God of War dla PlayStation to jest system seller, nie?
Oczywiście, znaczy no, on był kiedyś.
God of War 4, ale co, no teraz też.
Trójka, wiesz, ona była dobrze oceniona przez graczy, była dobrze oceniona przez media, ale nie sprzedała się jakoś rewelacyjnie, tak żeby pozamiatać stół i zmierzyć czas.
To jest zmęczenie materiału zwyczajne.
Psychonaut.
Po prostu każdy słyszał o God of War, kiedy pojawiła się trójka, wszyscy na nią czekali, nikt nie potrafił się przyznać do tego, że wszyscy już wiedzą, że ta gra się w pewnym momencie skończy, wszyscy wiedzą, że to jest ten sam Kratos, którym grali w drugiej i w pierwszej części.
Ale moim zdaniem Odin, to się, sorry, że ci przerwałem, to się tak będzie ciągnęło jak z Tomb Raiderem. Bo to jest akurat taki tytuł, że on będzie leciał i leciał, a wracając do tego, że powinien być na PS4, to okej, okay, mimo że w grze w większości, no wiadomo, no hack and slash, nawalasz i tak dalej, ale jeżeli jest God of War 4 na PS4, wiadomo, że wtedy grafika będzie jeszcze lepiej wyglądała jak na obecnej generacji konsol, to ludzie się na to rzucą i rzucą się na to jak wariaci. Ja się im nie dziwię. Really.
Okej, więc naszym pierwszym głównym tematem, krótkim tematem jest chłopaki! Są nowe filmiki, konkretnie jeden filmik! Was wprowadziłem w błąd, jednakże jest jeden filmik z Resident Evil Operation Raccoon City. I pod koniec tego filmiku pojawia się data 23 marzec 2012.
To już, tuż!
Filmik jest brutalny, naprawdę. Znaczy nie sam filmik, ale gra jest bardzo brutalna i chyba w ten sposób chce się reklamować. Jestem brutalną grą, więc przygotuj się na mnie, prepare your anus, dlatego że będzie krwiście, będzie bardzo brutalnie, będzie bardzo bezpośrednio. Ja się z tym zgadzam, jak najbardziej. Wpychanie komuś granata do ust, a następnie odpychanie go nogą i obserwowanie eksplozji rzeczywiście jest brutalne.
Myślisz?
No tam... Tak.
No tak troszkę, nie? Te deptanie główek. I w ogóle, ogólnie jedyne co widać tak w tym trailerze tak naprawdę to jest wszechobecny chaos. Bo jeżeli nie obejrzysz tego filmiku dwa razy, to what the fuck did happen po prostu.
Znaczy ja chciałem zadać pytanie, gdzie się podział horror i survival? Ja pamiętam, jak jeszcze nie tak dawno rozmawialiśmy o Resident Evil i mi tłumaczyłeś, Odin, jakie to jest właśnie ważne dla zachowania klimatu, to, że ty stoisz w miejscu, kiedy przeładowujesz broń, że musisz strzelać stojąc w miejscu, że te potwory muszą się tak przemieszać, jak nie inaczej. A tutaj mamy po prostu shooter. Biegamy, mamy tą kamerę w trzeciej osobie. Ja czytałem właśnie, że w grze mamy normalne sterowanie, czyli takie gearsowe, nazwijmy roboczo. Tak. Mamy tych czterech kompanów jednocześnie, znaczy trzech kompanów, cztery osoby na misji. Mamy environment metal takedowns, mamy jakieś walki w close quarter, mamy wszędzie lejącą się krew. Mi się to podoba, tak? Jak wizualnie to oglądam, ja się spodziewałem, że to będzie naprawdę dobra gra, ale czy przy tym wszystkim jakby idea Resident Evil nie przepadła?
Nie, no coś ty, ani troszeczkę tak naprawdę. Przecież to, wiesz co, to jest zwykły tryb hordy.
To jest jedna historia, którą on opowiada o tym czteroosobowym oddziale, z tego co zrozumiałem.
Tak, jak najbardziej. I ten trailer, który widzieliśmy, o którym nie opowiadaliśmy zbyt dużo, ale który widzieliśmy, był według mnie i Bizona naprawdę jednym z najlepszych, jakie widzieliśmy w tym roku. Do tej pory być może jeszcze pojawi się coś lepszego, ale na pewno jest jednym z naprawdę bardzo dobrych. Pierwszy komentarz, jaki usłyszałem od Bizona, to jest: powinien znaleźć się w nominowanych do najlepszych trailerów 2012.
Tymczasem tak Wiedźmin 2 na Xboxa i filmik Bagińskiego.
No właśnie.
Okay, owszem, jak najbardziej, ja tutaj nie dyskutuję, tylko wiesz, chodzi głównie o to, że w momencie, kiedy go widzieliśmy, naprawdę zbudował bardzo dobre, że tak powiem, wrażenie oraz nakręcił nas na tą grę i to, co tutaj widzimy, rzeczywiście zgadzam się z tym, że to nie jest ten Resident Evil, do którego się przyzwyczailiśmy, ale Mass Effect udowodnił, że coś takiego może się sprawdzać, że to może działać i być może będzie fajnie, a jest brutalnie, jak najbardziej jest brutalnie i to nawet chyba dobrze.
Dla mnie ścieżka dźwiękowa.
Każda fabuła, którą możemy przechodzić z kolegami, jest świetna, bo to, że możemy sobie jakieś tam dodatkowe misje robić na boku, to jest miłe w każdej grze. Przyjemny dodatek, fajnie, good for you, klepcie się po plecach, macie ciastko. Ale możliwość przejścia całej fabuły z cztery osoby, to jest coś naprawdę wyjątkowego i mam nadzieję, że więcej gier będzie posiadało taki tryb. Ale Cian dobrze zauważył muzykę. Ja chciałbym zapytać o grafikę, bo jakby na tym filmiku nie za bardzo się przyjrzałem, ale powiedz o tym, bo kiedy Resident Evil 5 wyszedł, to on był jedną z najładniejszych gier swego czasu, mimo że był multiplatformowy. I czy Operation Raccoon jakby dotrzyma mu kroku?
Szczerze powiedziawszy, po tym co ja widzę, to gra wygląda ładnie, ale to też jest ciężko oceniać grę, nie grawszy w nią, czy nie grając w nią, dlatego że gra jest w kolorystyce bardzo, bardzo ciemnej. I bardzo wiele rzeczy może być ukrytych, tak więc niedoskonałości, tekstury niskiej rozdzielczości, to wszystko może być ukryte pod całunem ciemności, który to wszystko ładnie ukrywa i prezentuje ci tą wersję świata, którą ty powinieneś widzieć, bo są elementy, na które nie powinieneś
Left
patrzeć.
Left 4 Dead 3, sorry, tak naprawdę wyskoczyło mi coś takiego. To za dużo jest chaosu, oglądam już czwarty raz teraz ten filmik i zauważyłem jakieś takie elementy z Left 4 Deada w tym. No ja wiem, gra o zombie, no tak, ale... coś w tym chyba jest.
No więc jest dobrze, 23 marzec, czekamy. Okej, chłopaki!
Czy wy widzieliście nowy filmik z Borderlands 2?
Tak.
Otóż tak. Powiem wam, mimo że go widzieliście, otóż jest to filmik, który nazywa się Launch Trailer i prezentuje nam naszą czteroosobową ekipę w tej wyjątkowej kontynuacji gry, która nas w ogóle nie obchodzi. Ponieważ kiedy Borderlands wyszło, wychodziło, ja śledziłem od dość dawna, kiedy ono było swego czasu nowością. Pamiętam moment, kiedy zmieniło grafikę nagle na cel shading w jedynce i to było takie, jak to? Oni chcą się po prostu wykiwać, nie chce im się robić dobrze oteksturowanych postaci, bla, 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 bla. Gra wyszła jako cel shading, miało te swoje 50 biliardów broni. Wiele osób, głównie osób grających na co-opie, uznawałem za jedną z najlepszych FPS-ów ever made. Jednak, Odin, powiedz, jakie były realia grania w pierwsze Borderlands? Czy to było... Czy to było... Borderlands?
Tak. Wiesz czemu? Dlatego, że ja ogólnie, zacznijmy od tego, nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że w Borderlands mogę czerpać po prostu tonę przyjemności, mogę w to grać, 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 5 razy już to przeszedłem, przechodzę po raz 6, cały czas mnie zaskakuje. Okej, ale ta gra jest nudna. W tej grze nie ma tak naprawdę nic do roboty. Jeśli spojrzysz w kontekście innych gier, które są FPS-ami, już takie Singularity ma fabułę, która jest bardziej porywająca, a mimo wszystko nadal jest dość otwartą grą. W porównaniu z Bioshockiem Borderlands się nie umywa. I ja wiem, że to jest bardzo tanie, co ja teraz robię, porównuję do tytułów, które zasłużyły sobie na znacznie lepsze oceny, ale Borderlands tak w skrócie wygląda w ten sposób, że zaczynamy w jednym miejscu, to jest ogromna plansza i dostajemy misję i to są fetch questy, przynieś to, zrób tamto, zabij to, wróć, odbierz nagrodę, weź nowe questy, zrób znowu coś nowego. Inny cel jest w innej planszy, przejść do następnej planszy, żeby dostać się do następnej planszy musisz zabić to i to i to, odbić to, to i to. W międzyczasie możesz grać z dwoma albo nawet z trzema ludźmi i rozwijać sobie moce, ale to nadal jest dość nudna gra, tam nie ma nic do samego końca, to nadal jest to samo. I tak, mam wersję Game of the Year Edition, i tak przeszedłem Borderlands i mówię wam z czystym sumieniem, ta gra potrafi cię wynudzić, więc to tak naprawdę...
Borderlands is borderline boring.
Ojejku, ale słuchaj, no, są też osoby, którym się coś takiego podoba. Ja akurat, no nie grałem, ale patchałem sobie i z tego, co sobie patchałem, to dla mnie wyglądało to dosyć fajnie, tylko że jeszcze, wtedy miałem coś takiego, że nie gram w FPS-y, bo nie gram w FPS-y po prostu na konsoli, nie.
I zacząłem od Bulletstorma.
Dokładnie, potem był Duke Nukem Forever, dla którego... za którego jeszcze raz przepraszam.
Ale...
wiecie co? Ja wiem, to teraz zabrzmi już w ogóle, teraz padam na kolana i na twarz, ale Borderlands 2, ten filmik podoba mi się z jednego śmiesznego aspektu. Ja wiem, wstyd mówić, ale podoba mi się muzyka. Dinozaury mające się z pralką, nie? Ale jakoś to fajnie brzmi. Jeszcze claptrap na końcu, jak robi tego swojego breakdance'a, to wygląda... No...
Ja się z tobą zgodzę, Cialny, dlatego że Borderlands od Gearbox zawsze miał rewelacyjne kampanie i obojętnie, czy chodziło o dodatki, czy chodziło o normalnie rdzenną grę, zawsze reklamy, które jej dotyczyły, były po prostu świetnie zaprojektowane, miały naprawdę rewelacyjny scenariusz, świetnych aktorów głosowych. Naprawdę, zbudowało to wokół siebie ogromny szum. Ja się z tobą jak najbardziej
zgadzam,
to może przyciągnąć, ale nadal Borderlands to jest porównywanie 300 giver w ciągu jednego, powiedzmy, godzinnego posiedzenia ze sobą i sprawdzanie, która jest odrobinę lepsza. To są naprawdę elementy, które owszem są fajne przez
to
pierwsze 3 godziny.
To był MMORPG w przebraniu.
Tak?
To było MMO w przebraniu.
Oszukali mnie! Nie, bo naprawdę, ja lubię grać w takie gry, ale ja lubię w nie grać przez 30 minut, bo po jakimś czasie ja po prostu czuję, że już nie mam energii na to. To już mnie zmęczyło, ja chcę przejść dalej.
Dlatego 2 może cię zaskoczyć pod względem fabuły, ponieważ wiele osób narzekało w jedynce, że te dialogi są skąpe, że te postacie nie mają motywacji, że ten claptrap miał więcej osobowości niż główne postacie.
Jak najbardziej.
I dlatego, nie wiem czy wiesz, ale część fabuły do 2 pisze Anthony Burch. I powiedz mi, czy coś ci mówi to imię i nazwisko. Anthony Burch.
Ja tutaj wytnę tą przerwę, gdzie będę sprawdzał jego nazwisko na Wikipedii.
Nie, ja ci powiem.
Powiem.
To jest ten koleś z Hey Ash, what you're playing, starszy brat.
Oh my kurwa god.
Tak, ten właśnie Anthony od Hey Ash, what you playing jest twórcą Story, został zatrudniony w Właśnie Gearbox jest twórcą, współtwórcą scenariusza, twórcą głównego jakby tego overarching theme. I więc jego poczucie humoru jest tak nietypowe, że i ta gra ma szansę być czymś innym, bo i tyle sam Borderlands 1 był pomysłem, tak dwójka pokazuje, że ma coś więcej, że ona może mieć tą materię, że ona może wyjść poza te ograniczenia, że może chwycić nas za serce, może nas rozśmieszyć, może dać nam niepowtarzalne postacie, które się diametralnie
wyróżnią. Albo oszukać i złapać za jądra i chwycić.
Ja wierzę, że dwójka, nie powiem, że będzie najlepszą grą na ziemi ever i jest muzyka, ale stwierdzam, że to może być naprawdę dobra zabawa, tym bardziej w parę osób i dla samego humoru myślę, że będzie warto sprawdzić dwójkę, a tak dobry filmik, może dobrej gry.
Ale w ogóle, wiesz, jak ty mi przypomniałeś w ogóle, kurwa, hey, aż what you playing, ja muszę to mieć, ja muszę zgwałcić trzech znajomych, którzy też to kupią i po prostu...
Pick up the soap.
dubstep, kurwa, dubstep normalnie. Słuchaj, 96,5% więcej będzie w tej grze.
Dla takich właśnie ludzi...
Cialne, czy to małżeństwo robi z ludźmi?
Słucham? Małżeństwo moje jest zajebiste.
Nie wiem, ale zresztą jest taki rzecz, co się dzieje, nie?
Jest dobrze, mam dziecko w drodze, jest dobrze. Zostawmy, czekaj, wróćmy na chwilę do tego Borderlandsa. I 870 gadżilionów, nawet nie wiem, co to jest za liczba, więcej broni będzie, więc Odin współczuje.
Nie, ja nie.
Ty nie, ale ja, jeżeli będzie demo, to ja to muszę zobaczyć, bo jeżeli ta fabuła naprawdę będzie fajna i sterowanie będzie... Ja wiem, to jest coś grach, po...
No. W grach MMORPG ciężko jest utrzymać fabułę, naprawdę. Wiesz, jak to wyglądało w pierwszym Borderlands? Pojawił ci się filmik przed twarzą w stylu "You are the chosen one, you have to help the earth, you have to kill the bad guys, and you have to save the planet, now go, run, like you never run before." I to jest fabuła, naprawdę. Fabuła, awesome, let's go.
No zobaczymy, no. Może będzie dobrze.
Robisz wstęp do Medal of Honor.
Proszę, wytnijmy to. To było najgorsze zamknięcie tematyki, słyszałem.
Okej, więc zakończyliśmy temat Borderlands i teraz... Chłopaki! Medal of Honor! Warfighter! Nie wiem, co na ten temat powiedzieć. Blady, mów!
Blady się dowiedział, jak zaczęliśmy tylko przygotowywać podcast. Aki, któremu dziękuję, wysłał mi link do strony, gdzie dowiadujemy się paru ciekawych informacji o Medal of Honor Warfighter. Sam tytuł mnie bawi, bo nie wyobrażam sobie tam Peacekeeper, czy nie wiem, Beekeeper, The Gatekeeper, jeżeli ktoś wie, nieważne. Jest to gra, która nie wiem czemu powstaje, ponieważ pierwszy Medal of Honor, znaczy ten nowy, rewitalizacja, jakoś wyjątkowo dobrych ocen nie zebrał, wyjątkowo dobrą grą nie był. Można było
kupić za 9 zł na Origin,
I można było go skończyć w 3 godziny, jak się jest Odinem.
Po raz drugi.
Można skończyć w 3 godziny, jak się jest Odinem. Po raz trzeci teraz ja powiedziałem. Jest to jednak gra, która miała zawsze coś fajnego sobie, bo ona miała te pozory realizmu, ona miała pozory bycia grą, która opowiada o autentycznych wydarzeniach, nie wizji takiej ulepszonej, kim jest taki człowiek na skraju, który działa na tyłach wroga, jest ubrany w jakiś tam kaptur.
I one man, na tyłach. One decision.
Podoba mi się wizja za Medal of Honor, ponieważ kiedy oni robili Medal of Honor, to było mniej więcej w czasach, kiedy Modern Warfare 2 wychodził. I ta gra nigdy nie starała się, oczywiście jej to przypisywano później, ale ona nie starała się być konkurentem, ponieważ ona chciała być realistyczna, ona chciała być bliska temu piasku, ona chciała być bliska tym ludziom. Ona nie chciała właśnie robić akcji w stylu "Ramirez, zatrzymaj ten budynek, żeby się na ciebie nie zawalił". To była gra, która opowiadała o akcji ludzi, które miały pozory wyglądania jak prawdziwa akcja wojskowa. Oczywiście była to nadal gra, była krótka, skrypty, EA, wszystko co złe. Tak, wiem, zgadzam się. I Danger Close się nie wyrobiło, musiał Dice im pomagać w ostatniej chwili.
Ja wiesz dlaczego? Nie. Mam pomysł. Wiesz dlaczego? Slogan EA brzmi EA Games Challenge Everything. Wiesz? Dlatego, że oni challenge'ują nas graczy i zobaczą, jak bardzo można nas zepchnąć na próg, zanim zaczniemy się bronić.
Czyżbyś chciał nawiązać na sobie?
Czyżbym chciał? Tak, chciałbym. Z tego, co mi się bardzo podoba, fajnie, że ci przejąłem, prawda? Z tego, co mi się bardzo podoba, będą 4 frakcje w multi i pojawią się tam Polacy!
Ho-ho-ho. Ja nie rozumiem, masz
kijami! Będziemy
jak?
Z kijami, kurwa!
4 pancerni i pies!
Tak, będziemy mieli...
Nie wiem, na świecie, ale polscy żołnierze mają broń palną.
No shit.
Nie? Pistolety... Dzielą nam jedną na czterech, nie? Nie, tak, te nasze polskie służby, czy to BOR, czy to GROM, są szanowane za granicą, biorą udział w międzynarodowych tych konwentach, nie wiem jak to nazwać, spotkania grup tych militarnych, które się mieli doświadczenie. Jako tacy Polacy mają fajne... Jako tacy Polacy... mają naprawdę parę fajnych broni, jedno z nich jest mini barrel, więc jeżeli
parę
będzie...
Parę fajnych! Z pięć! Na całą armię fajne broń. Nie wolno z nich strzelać, bo się jeszcze popsują.
Chłopaki! Medal of Honor! Fajne wychodzi.
Nie. Ja się już nie śmieję. Ja mam znajomego w Afganistanie. Teraz jest snajperem. Paweł, pozdrawiam cię.
Chłopaki! Medal of Honor! Jest to gra robiona przez Danger Close. Powstaje na silniku Frostbite 2, więc może będziemy mogli niszczyć te afgańskie chatki. Będzie dalej opowiadana historia tego oddziału Tier 1, czyli super twardzieli z brodami, którzy działają na tyłach wroga.
Jeszcze dłuższe brody.
Tak, nie, będzie ten DLC pack z brodami. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ta gra powstaje z pomocą prawdziwych operatorów, znaczy każda niby powstaje, ale to jest...
Marek! Tak, mów dalej.
Pojawi się co-op, mają być elementy takie, no powiedzmy, bliżej ludzkie, tak? Ponieważ w jedynce postaci były jak roboty, to byli ci goście, którzy nie mają nothing to lose i broń przed siebie z karabinem. A tutaj ma być pojawić ten element jeszcze człowieczeństwa, mają być tym
telefony
wizja
do żony.
Tracenia, telefon od żony, tak?
Proszę!
Ja wiem, że to jest oklepane, ale to jest miłe. W ogóle jak ja czytam o tej grze, ja mam nadzieję, że ona nie będzie... Znaczy, to jest EA, więc pewnie będzie. Ale jako... Gra wojenna o wojnie, nie gra, gdzie się ratuje cały świat, nie gra, gdzie się jest tym jednym gościem, na barkach którego spoczywa uratowanie ludzkości przed wirusem, który zabije nas w ciągu 24 godzin i się nie dostarczy na czas formuły. Nie, to jest gra o tym zwykłym żołnierzu na tyłach. Jeżeli ona będzie tak realistyczna, jak to mówią, że na multi będzie tryb hardcore i jedna kulka, jeden trup, jeżeli faktycznie będziemy musieli mieć misję na czas, gdzie nasi towarzysze są ranni, wykrwawiają się i musimy ich odprowadzać na czas, jeżeli rzeczywiście będzie wybór, ponieważ tutaj w tej rozpisce, którą mam, jest to, że będzie wybór strategii przy uwalnianiu zakładników, to ma pozory być fajne. Co więcej, gra już ma niedługo być, na dniach. To jest coś, na czym oni do jakiegoś dnia już pracowali. To jest gra, która nie celuje w bycie najlepszą na ziemi, ale chce, żeby się udała.
A propos tego, jak się ta gra reklamuje, otóż właśnie w tej ulotce prasowej, która trafiła do dziennikarzy, jest napisane mniej więcej w ten sposób. W dalszej części misji jeden z naszych towarzyszy krwawi i musimy się spieszyć, by przeżył.
Koniec. Jest kobietą.
Nie, bo to jest... Dobrze, i w naszym udanym 92. odcinku DualShock Podcast pojawia się ostatni temat, którym jest Mass Effect 3. Mass Effect 3,
co?
W którego narastają kontrowersje. Blady, co to za kontrowersje?
Kontrowersje są liczne, chłopaki! Nie wiem, czy wiecie, ale wyszło na jaw, iż wraz z premierą gry, tego samego dnia, kiedy ruszy ta wielka ofensywa, kiedy przyjdzie Shepardowi bronić ziemi, dostępny będzie DLC pack pod tytułem From Ashes.
Co?
DLC pack będzie zawierał misję na Eden Prime, czyli tej pierwszej planecie, które zaczynaliśmy na całą serię, od tego się zaczęła pierwsza część Mass Effecta. To jest misja, na której będzie z nami towarzysz proteański, tak, wielki proteanin powraca, rasa, która wymarła 50 tysięcy lat temu, okazuje się, że jej przedstawiciel będzie nam towarzyszył na misji. Co więcej, ten pack będzie dawał jakieś tam skórki postaci, jeden karabin. Co jest ważne w tym wszystkim? Ważne jest to, że to jest content, który się nam należy. Że to jest element tej wielkiej gry, której premierę przesuwano dwukrotnie, żeby się wyrobić na czas. To jest gra, która miała wiele hiccups, znaczy jakieś tam potknięć po drodze, która miała wycieknięcie skryptu, miała wycieknięcie bety, która miała jakieś tam teraz wyciek, ten From Ashes można było zamówić w GameStop chyba już 3 tygodnie temu. Ogólnie, czemu jest tak ważne oburzenie wokół tego DLC? Który jest naprawdę głośny w internecie. Jeżeli ktoś nie wierzy, niech zobaczy, nawet Forbes napisał artykuł o tym. Forbes, do jasnej cholery, napisał artykuł o DLC do Mass Effecta, o tym, jak to wpłynęło na rynek jako taki. Bo ludzie mówią, o co chodzi? I wielu się spodziewa, blady, ty kochasz Mass Effecta, będziesz tego bronił. Nie będę. Nie będę z prostego powodu,
no,
że to jest chamskie. To jest Najgorsze w tym wszystkim jest to, nie, bo ludzie mówią, bo to wina EA, to EA narzuca, EA każe. Gówno, prawda. Casey Hudson, twórca Mass Effecta, broni tego DLC na Twitterze, mówiąc, nie, 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 bo my po prostu nie mieliśmy czasu to zrobić, bo my to w ostatniej chwili, bo tak właściwie to nie jest ważne dla fabuły. Parę pytań. Odin, czy wiesz, na jakiej zasadzie wyglądało to tworzenie tej gry?
Tak, dobrze, że pytasz. Ogólnie rzecz biorąc, problem polega na tym, że w grudniu, tak jak zresztą mówiłeś, został opublikowany skrypt, gdzie już wszyscy wiedzieli, że pojawia się ten proteanin. I nagle dowiadujemy się, że udało nam się tą grę skończyć znacznie wcześniej, dlatego mogliśmy zacząć produkować DLC. Nie jest to prawda. Chociażby dlatego, że sam proces publikacji gier w środowisku konsolowym polega na tym, iż grę trzeba przesłać do licencji. Na czym polega licencja? Otóż licencja polega na tym, iż Sony lub też Microsoft przyznaje grze pieczęć i mówi, tak, na tej grze po pierwsze można grać, po drugie ona się nie zawiesza, po trzecie można na niej sejwować, po czwarte można na niej wczytywać stan gry i tak dalej, i tak dalej. Oni ją testują pod różnymi względami, zgłaszają swoje poprawki. W tym czasie studio nie pracuje, w tym czasie studio siedzi, patrzy i czeka. To jest tak zwane on hold, dlatego że jeśli coś takiemu Sony lub takiemu Microsoftowi się nie spodoba, gra stafia znowu na stół kreślarski, trzeba wszystko poprawiać, trzeba projektować od nowa, dlatego że na przykład nie posiada odpowiedniego accessibility dla disabled people i tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę bardzo dużo, różne są kryteria, które trzeba spełniać. Teraz Casey Hudson powiedział, tak, mieliśmy mnóstwo czasu. To nie jest prawda. To nie jest prawda, po prostu to jest zwykłe mydlenie nam oczu.
I teraz tak. Ktoś powie, już był Zaid do dwójki, że już wtedy była taka praktyka. Parę szczegółów. Zaid to był zwykły najemnik, którego fabuła nie miała nic wspólnego z historią całego Mass Effecta. Proteanin do jasnej cholery jest tak okryty tajemnicą, jest tak ważny dla serii, że trzymanie go na DLC jako członka zespołu jest kompletnie dziwaczną praktyką. I oni mówią coś takiego. Takie zdanie się spotkałem na forum BioWare, które przekopałem i w ogóle liczba osób, które bronią tej praktyki jest przerażająca, ale piszą tam coś takiego. Ogólnie cały content tego dodatku jest nastawiony głównie na long time fans, którzy będą doceniać jakby te odnośniki do przeszłości i dlatego on jest częścią tego Collector's Edition, ponieważ fani i tak kupują edycję rozszerzoną, czyli co, jeżeli ja bym kupował wersję podstawową, to jestem gorszy w jakiś sposób, nie jestem wystarczająco dobrym fanem dla ciebie, BioWare, żebyś ty mi dał ten dodatek. Zaid był za darmo dla wszystkich, którzy kupili nową grę. To było tak jak Catwoman do Batmana. Nikt z tego powodu nie płakał, wiele osób narzekało, ale nikt nie płakał, tak? Gra jest nowa, oni chcą to jakoś nagrodzić, tak jak mówiłem, nagrodzić, więc dają jakąś tam postać, misję, która nie ma nic wspólnego z resztą gry. Dobrze, ale tutaj to jest część gry ewidentnie wycięta, ponieważ dialogi były nagrane wcześniej już dla niego. Misja była w skrypcie już w grudniu, także to wszystko już było. I mówienie, że część fanów to doceni, a część nie, może by tak docenić, że ludzie mają jakieś tam pokłady IQ i jednak będą chcieli poznać tą historię. Więc mam jakby dwa spojrzenia na ten problem, bo z jednej strony może się okazać, że ten dodatek jest zrobiony naprawdę na kolanie, na prędcy, czyli cała ta mistyka wokół postaci Protean będzie sprowadzona do gówna i to będzie krótka misja, gdzie będzie parę zdań z tym Proteanem, a nikt nie będzie na niego reagował. Lub okaże się, że to jest naprawdę rozbudowana, ważna, bogata w szczegóły misja, której brak w grze będzie odczuwalny przez osoby nie mające tego dodatku, który trzeba dodać jest bardzo drogi. 10 cholernych dolców za dodatek. I ktoś powie, Blady, czy ty nie tak dawno krytykowałeś Blizzard za jego praktykę z nami? Tak, to jest to samo. Mądrze to ktoś zauważy. To jest to samo, to jest badanie rynku, na jak wiele sobie możemy pozwolić, a oni po prostu wiedzą, że mogą.
No ale słuchaj, cofnijmy się ciut. Pamiętacie, jak zaczęły się wielkie kontrowersje na temat online pasów? Prawda?
Tak.
Prawda. Było coś takiego, że jak to, że trzeba dodatkowo płacić, jeżeli nie kupi się pełnej wersji gry, czyli jako nowej, tylko kupi się używkę, będzie trzeba dokupić sobie ten online pas, żeby móc grać online lub w Batmanie, żeby mieć tą Catwoman i tak dalej. Jeżeli to jest takie ważne i tak dalej, no bo wiemy, okej, to jest w edycji kolekcjonerskiej, więc osoby, które kupią edycję rozszerzoną, między innymi ty, Blady, dostają trochę więcej. A mnie to w ogóle nie dotyczy tak naprawdę, ale coś chciałbym na ten temat powiedzieć. Dla mnie ten właśnie dodatek, ten z tymi proterianami, to jest Online Pass Plus. Po prostu, bo potrzebujesz zwykłego online pasa i tak naprawdę, no, skoro to jest aż tak bardzo ważne, więc potrzebujesz też tego. I to jest drugie ścieranie kasy za online pasa. tak naprawdę.
Ja widziałem screeny z tej misji, widziałem, jak wygląda design tej postaci, słyszałem jego głos, o mój Boże.
O, Jamaican Alien.
Jamaican, ale to jest naprawdę straszne, wiesz, hej, Shepardo, idziemy na Ripero, po prostu straszny jest ten Jamaican. Znaczy, to jest afrykański niby akcent, znaczy, design jego postaci jest fajny, bo on wygląda jak samuraj, ale to nie ma znaczenia, czy on jest fajny, czy nie. Jeżeli się ktoś bardzo mocno wczyta na forum BioWare, to się dowie, że jakby sam wątek Protean jest zakończony w samej kampanii. To nie jest tak, że ich w ogóle nie będzie. Jest bardzo możliwe, że na przestrzeni kampanii po prostu to jest jeden playable, że my spotkamy całą plejadę Protean, tak, którzy będą tam Stacy Spot, czyli w tym takim, nie wiem, polu zawieszenia, tak, który pozwoliłem przetrwać tak długo. I się po prostu okaże, że ten DLC pack odblokowuje jeden z tych kapsuł, z której wyjdzie ten koleś. Tak? Że to nie jest tak, że będziemy zupełnie pozbawieni gigantycznego wątku. Ja myślę, że gigantyczny błąd oni popełnili, bo to wypłynęło za wcześnie. Ludzie nie usłyszeli tego w odpowiedni sposób i jakby teraz sami są sobie winni, bo jeżeli by oni tego tak nie zaakcentowali, to by przeszło jakoś bokiem i tej afery by nie było. Ale dobrze, że ona jest, bo to pokazuje, co oni się zrobili chciwi, że oni chcą nam sprzedać grę za $70 tak naprawdę, bo do tej pory mówiliśmy co, że online pass powinno nagradzać osoby, które kupują nową grę. Teraz jest karanie osoby, które kupują nową grę, bo oni nie dostają wszystkiego. Oni muszą kupować Collector's Edition, żeby mieć wszystko, co jest w grze. Tak, ale... A mówienie, że to nie jest ważne dla fabuły, to co, od kiedy ktoś decyduje, co jest ważne dla fabuły?
Ale to jest jeszcze gorsze, dlatego że tak jak słusznie zauważyliśmy, to jest wycinanie kontentu, który domyślnie w grze był. Czyli oni być może nawet mieli coś takiego w planach, że umieszczą go no normalnie, nie jako postać, która jest z DLC. Ale niestety zmienili swoje podejście. Zmienili swoje podejście na tyle drastycznie, że aktualnie na PC-cie to jest 1/3 gry, aby kupić ten dodatek. Dla mnie to jest po prostu nieporozumienie całkowite. I ja rozumiem BioWare, dlatego że tak jak każda firma, oni muszą szukać alternatywnego źródła przychodu. I oni będą robili dodatki w stylu tych 5 dodatków, które zapowiadał Casey do Multiplayer. Te dodatki, które na pewno ukażą się do Mass Effecta 3. To jest szukanie tego zysku, który oni muszą mieć jak największy w stosunku do wydatków, które muszą minimalizować. I to jest normalne w prowadzeniu firmy, dlatego że każda firma prędzej czy później musi to robić. Musi to robić, aby utrzymać się na tym rynku. Ale jakim kosztem? To jest Mass Effect, to jest seria, która zbudowała wokół siebie ogromny fanbase. To są ludzie, którzy czekają na to wszystko. To jesteśmy my. I my nie chcemy być oszukiwani, a ja się czuję oszukany, ja się czuję wykorzystany. Czuję się tak, jakby ktoś mi zabierał coś, co rdzennie miało się znaleźć w tej grze. Tym bardziej, że ta mitologia jest na tyle rozbudowana, tak bardzo się ich trzyma, że teraz jeśli ktoś ci powie, że nie, to nie jest związane z grą, ciężko jest w to uwierzyć.
No jest ciężko. Ale słuchajcie, dla mnie, nie wiem, ja cały czas widzę to jako ten dodatkowy online pass. Tak naprawdę, przyznaję wam rację, to powinno być, jeżeli kupujemy zwykłą pełną wersję, bo no, z tego, co Blady mówisz, to chyba jest ważne. Prawda? A gdyby zrobili coś takiego, żeby mieli online pasa na multi i online pasa tego singlowego?
Nie ma czegoś takiego jak online pass singlowy.
No ale...
Jest, znaczy nie, podpowiedziałeś im kolejny pomysł. Nie,
no!
Słuchaj, Catwoman i na przykład Alicja pierwsza do Alice Madness Returns. To jest dla mnie online pass, który jest tak naprawdę single playerowy. Więc jeżeli to by było w zwykłej edycji, powiedzmy zwykłej, dodawane i to by kosztowało, powiedzmy, no, cała gra kosztowałaby $5 więcej, to by było fajne. I jeszcze każdy by to przełknął, prawda? A jeżeli na przykład kupujesz używkę, to nie masz właśnie ani online pasa, ani tej dodatkowej misji. To jeszcze byłoby fair, więcej osób by się skusiło wtedy na pełną wersję i byłoby dobrze.
Ale dobrze mówisz, jeżeli by faktycznie ten Protean był dodawany tak jak Zaid do dwójki, w sensie otwierasz nowe pudełko Mass Effect 3 i masz tam kupon na Proteana, ja bym to jeszcze, tak w ostateczności bym się na to zgodził i bym powiedział, aha, chcą zapewnić, że ludzie kupują grę nową, jeżeli ktoś kupuje używaną, no to musi dopłacić, ale parę rzeczy. To jest $10, to jest naprawdę dużo za dodatek. To jest dodatek, który nie powstawał po jakimś czasie jak Kasumi, która była graficznie, muzycznie odtworzona naprawdę na innym poziomie, realnie po zakończeniu prac nad grą. To jest do tego jeszcze kompletny strzał w stopę, jeśli chodzi o PR, bo oni zrobili coś takiego, przynajmniej tak to miało być pokazane. Słuchajcie, ogólnie taki był plan BioWare, nie wiem czy wiecie. Ogólnie miało być tak, w piątek, znaczy ten piątek, miało być ogłoszone, że jest taka postać, taki dodatek, do edycji kolekcjonerskiej, którą jest postać Proteanina. I jego misja, jego broń i skórki dla postaci. Oprócz tych standardowych artbooków, litografii, soundtracku i innych dodatków edycji rozszerzonej jest właśnie ta postać. I oni chcieli powiedzieć, słuchajcie, ta postać miała być takim gratisem dla was, dla fanów, którzy kupili edycję kolekcjonerską, ale się okazało, że edycja kolekcjonerska się wyprzedała na dobre. Edycja kolekcjonerska już w niektórych krajach jest niedostępna, ponieważ tak gigantyczna jest popularność Mass Effecta 3 i oni stwierdzili, że to będzie taki z ich strony wspaniały gest, że oni udostępniają go do kupienia osobno za $10. Czemu wy nie dziękujecie za to, że możecie go kupić osobno? Ja po prostu się złapałem za głowę, tak, to ma być wasza wielka litość, że wy łaskawie pozwalacie go kupić osobno. To jest debilizm, oni powinni zrobić, słuchajcie, dziękujemy wam za to, że wy kupujecie edycję kolekcjonerską, może i dostaniecie te litografie i dyskografie i litografie i naszywki i artbooki, ale słuchajcie, chcemy wam udostępnić day one za darmo dla wszystkich, którzy kupili nową grę w ramach tam, nie wiem, Origin czy innego konta powiązanego z EA, możecie ściągnąć część z Proteaninem za darmo. To byłoby super, to było wyciągnięcie ręki, podziękowanie za support, zwrócenie nam tego czasu, który minął, bo oni dopracowali ile? 4 miesiące więcej potrzebowali na skończenie gry. To byłoby wspaniałe ze strony BioWare, gdyby oni go dali za darmo. A tak to zamiast naprawić swoją i tak nadszarpniętą sytuację z BioWare, z EA, to oni jeszcze ją tylko pogorszyli i sam główny twórca gry, zamiast zrobić to, co inni mądrze robili w DICE, że oni mówili, no to EA nam kazało. On nie powiedział, jej nam kazał, mówi, jaki problem? Jeszcze zaczyna kłamać, to jest okropne, to jest straszne i mimo to kupię Mass Effecta, tak? To nie o to chodzi. Poświęcamy zbyt dużo czasu na Mass Effect i ja chciałbym, żeby nie było tego tematu nigdy, żebyśmy nie musieli mówić o jakiejś okropnej praktyce biznesowej ze strony firmy, którą cenię tak bardzo, której gry tak niesamowicie kocham i jakby z każdym kolejnym dniem Mass Effect 3 przestaje być tym promieniem światła na horyzoncie, którego kierunku cały czas patrzę, a staje się po prostu kolejną grą, produktem od EA, który oni chcą jak najbardziej wydoić i go dla mnie sprzedać. To jest straszne.
No właśnie, sprzedać blady. No BioWare się sprzedało EA po prostu. Gdyby oni dalej zostali tak jak to było kiedyś, gdyby się właśnie do EA nie sprzedali, to moim zdaniem nie byłoby aż takich problemów. Byłoby dużo lepiej, bo no wiemy jak to jest Electronic Arts. Kiedyś to też była jakaś taka firma, która w pewnym sensie miała jakieś poszanowanie dla swoich osób, które kupują ich tytuły, klientów. A teraz to jest klient. O, klientów, Boże, pracuję w sprzedaży i zapomniałem słowa. A teraz to jest tylko, wiesz, kasa, ciągnij kasę, nie? A jeżeli tytuł, który wypuszczamy pod naszymi skrzydłami będzie taki sobie, to support nie!
Dobra, więc myślę, że możemy kończyć. Ten temat jest bardzo ważki, dlatego że dotyczy bardzo wielu z nas. I niestety smutną realizacją jest to, że tak jak Blady krytykowałeś Blizzard za to, że wystosowali sobie bardzo dużą cenę i zażyczyli naprawdę bardzo dużo pieniędzy, niestety stałeś się takim samym małym trybikiem, którym najprawdopodobniej staniemy się tutaj wszyscy, dlatego że ty już zdążyłeś zamówić swoją wersję, jeszcze nie, Ciany też nie. I wszyscy będziemy tymi małymi trybikami. Niestety BioWare również uskutecznia to, przeciwko czemu ty protestujesz, jednak nie jesteś w stanie zrobić inaczej, tak to kupisz. Nad tym zakończmy. Pozostawię was z tą smutną myślą. Przejdźmy do pożegnania. Dobrze, więc kończymy 92. odcinek DualShock Podcast. Dzisiaj mieliśmy newsy, niezapowiedziane newsy, mamy nadzieję, że wam się podobały. Była jedna gra indie.
Była, i to jeszcze od Bladego.
O właśnie, więc możemy traktować grę od Bladego jako grę indie. Mieliśmy parę fajnych tematów, zakończyliśmy smutną myślą, no i zapraszamy na 93. odcinek DualShock Podcast, a z tej strony żegnałem się z wami Odin. I tylko Odin!
Cialny, no!
No ja zawsze jestem na końcu!
Od kiedy dzisiaj? Na rozpoczęciu ja byłem ostatni.
No a na zakończeniu zwykle jak...
Żegna się z wami, no Odin, jeszcze raz powiedz.
Jeszcze raz.
I żegna się z wami Odin. I Odin, i do widzenia.
Blady.
No, ale jak powiedziałem przed chwilą, ja byłem... Dobra.
Ty byłeś wtedy na końcu, teraz ja jestem na końcu. Jeżeli zaczyna ktoś inny niż ja, to ja jestem na końcu.
Okay.
No to jeszcze raz.
I żegna się z wami Odin,
Blady
i Cialny.
I udało się za pierwszym razem.
Tak, za pierwszym.
3, 2, 1. Dzień dobry, witamy was w 92. odcinku DualShock Podcast. Nagrywamy dokładnie 26 lutego 2012, a dzisiejszymi tematami są blade jego niezapowiedziana gra.
A poza tym chciałem tylko zauważyć, że jak zaczynałeś, to zrobiłeś tak. Dzień dobry!
Nie, no nie widzę w tym nic.
Nie wiem, czy walnąłeś brodą w mikrofon czy coś, ale... No.
Dobra.
Again!
Wstawałem.
Co? Co? Jeszcze raz.
Nie, przydeptałem wstawałem.
Tak!
Oj!
Yes!
Oj.
Yes. And now time for some perfect English. So now, good old chaps, let's start
this with a cup of tea.
With a cup of bloody good tea. Get on.
With some chop. Biscuits.
Powiedziałem chop chop i nie słyszałeś.
Słyszałem. Chop, chop. Biscuits. Jeszcze powinieneś powiedzieć. Some cup of tea with some biscuits.
A teraz też na a little bit of Sean Connery. Yeah, I'm listening to DualShock Podcast. And it's very good. Yeah.
This is Darkfort. Come in. God.
This is Darkfort. Come in. Red October standing by.
Red October mi przypomniałeś. A, miałem sobie zrobić z tego koszulkę.
Standing by.
No.
Tak czy nie? Czy
teraz... Tak, tak.
Kto robi wstęp? Kto robi wstęp?
Oj.
Ja mogę zrobić wstęp.
Dobrze, zrób go.
Ale czy ktoś z nas tutaj gra w ogóle w pierwsze Borderlands?
Tak, ja.
Cialny, czy grałeś w Borderlands?
Nie.
Oj.
Lady, czy grałeś? Nie, nie grałem. Dobrze, przejdźmy do tematu.
Opowiem wam o Borderlands. Ja nie grałem, Cialny nie grał, Odin grał. Podobało ci się? Nie za bardzo, znudziło mnie. Dobrze, przechodzimy dalej.
Okej. Okay. Chłopaki!
Jeszcze raz, zepsułeś bladomu wejście. Fuck!
Przepraszam.
Ja w chłopatkę Cialnego.
Ale nie wiem, co ja mam w ogóle o tym powiedzieć. Ja nic w ogóle o tym nie słyszałem.
Chłopaki! Zaczynasz...
Chłopaki!
I już się samo pisze.
Dobra, to ja rzucę szybko i potem ktoś to szybko, ładnie przejmie.
To jest taki, no, powiedzmy, roboczo mój temat.
Dobra, dobra.
Czyli co? Czyli Mass Effect mój? Nie, Cialny, weź Mass Effecta, okej?
Dźwigniesz to!
Na klatę to bierz. Ale ładnie siadło, ładnie, Cialny.
Dziękuję, Jezus, już chciałem powiedzieć, pochwal mnie.
Tak, dobrze.